I ze względu na późny czas to nie robimy jakichś przerw teraz dalszych, tak? Tak? Chcesz jeszcze czekać, czy już masz tatuaże na wierzchu? Chodź. Witamy Cię bardzo serdecznie również na tym miejscu. Niech Cię Pan błogosławi i przekaż to, co masz w swoim sercu.
Nie, może bez tego. O, już okej.
Okay. Każdy swoje Biblię zabiera do domu.
Wiecie, gdy Grzesiek się przedstawiał, to tak taka refleksja mi przyszła, że dzisiaj też będę mógł się pierwszy raz przedstawić i całkiem w inny sposób, bo zawsze się przedstawiałem w inny sposób, skazany Jacek Hojak. Data urodzenia 18.08.71, koniec kary, tam. Dzisiaj mogę się przedstawić całkiem inaczej, nazywam się Jacek Hojak, pochodzę z Szczebnicy, obecnie jestem w Wołowie. I przede wszystkim chcę podziękować Bogu za to, że mogę dzisiaj tutaj stać i nie rozumiem do końca Bożej miłości. Dzisiaj biskup mówi o tej miłości, że Bóg pokochał nas dobrych, takich fajnych, równych facetów. I wiecie, ja nigdy nie potrafię zrozumieć Bożej miłości, bo gdyby dzisiaj ktoś mi przyszedł do mnie i wyświetliłby mi film mojej przyszłości, powiedziałby mi, słuchaj Jacek, oglądaj ten film i oglądałbym coś takiego, taki obraz. Jest jakiś, mam rodzinę, mam żonę, mam dziecko, rodzi mi się syn mój i on jest nagle taki sam jak ja. Musiałbym wymieniać tutaj wiele rzeczy, których rodziłem. Wiecie co, ja nigdy nie chciałbym, żeby mi się taki syn narodził. Nigdy nie szedłbym taki związek, nie chciałbym mieć takiego syna. A mimo to Bóg dał mi tą łaskę, że mogłem się urodzić, że dał mi tą łaskę, że ukształtował mnie w łonie mojej matki i mało tego, dał swojego syna na krzyż Golgoty, abym ja mógł żyć. I ja tego nie rozumiem i nie potrafię tego pojąć. I zawsze mnie to tak gdzieś nurtowało i bardzo mocno mnie to dotykało. I doświadczam Bożej miłości w niesamowity sposób. To, co Bóg zrobi w moim życiu. Ja dzisiaj wam będę chciał o tym powiedzieć. Będę też mówił o tych rzeczach, o których nie lubię mówić. Dlatego, że to są rzeczy z mojej przyszłości. Ale żeby przedstawił obraz, jaki byłem, a jak Bóg mnie zmienił, będę musiał o paru rzeczach wam po prostu powiedzieć. Ja nawróciłem się w więzieniu w 97 roku. I wiecie co, jak to się stało? Nie wiem. Ale wyczytałem taki fragment w Słowie Bożym, który mówi w ten sposób. Jezus rozmawiał z Nikodemem i mówi, przychodzi, i ja przeczytam ten fragment. Był człowiek z faryzeuszów i niemień Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga, jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg by nie był z tobą. Odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże może człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam wam. Powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził na nowo, kto się narodził z ducha. I tak się stało w moim życiu. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja się narodziłem na nowo. Ja będę w zakładzie karnym. Przyjeżdżali ludzie z Warszawy, przyjeżdżał między innymi Henio Dedo. Mówili piękne pieśni, mówili ładne słowa, mówili o Chrystusie, o Bożej miłości. Ja mówię, co ci ludzie gadają, co oni gadają za herezję. I to były akurat parterowe budynki, jak na świetlicy byli, to było lato, okno było otwarte, parę rzeczy do mnie wpadało. Ale miałem też takiego fajnego przyjaciela, który właśnie potrafił pokazywać Bożą miłość. To, co dzisiaj było mówione, te słowa były tak trafne, który akceptował mnie i niczego nigdy mnie w życiu nie zrzucał, ale swoim życiem pokazywał pewne rzeczy. To mnie zaintrygowało, to gdzieś mnie zainspirowało. I wiecie, poszłem na spotkanie i na pierwszym spotkaniu z tych ludzi, z których się śmiałem, nabijałem się z tego słowa, szklęczałem, płakałem i wyznawałem Bogu grzechy. I nie wiem, jak to się stało. Po prostu to się stało. Przyszedł Bóg, dotknął się mojego serca. To serce się skruszyło. I chwała Bogu za to. Ale właśnie. Ale co potem? A potem będą kłopoty. A właśnie. Potem będą kłopoty. I te kłopoty się zaczęły. Ja, wiecie, każdy z was podejrzewam, gdy miał tą pierwszą miłość, taką gorliwość, wiecie, ja po tym zakładzie karnym wychodził z bejsbolem i każdemu wtłukł do głowy, chłopie, czemu ty w to nie wierzysz? No przecież to jest takie proste. Jak ty nie możesz uwierzyć czegoś takiego? Ja wiecie, ja miałem wizję głoszenia Słowa Bożego, że stadiony mi się otwierały i śniłem o niesamowitych rzeczach. I dla mnie to było coś niesamowitego, coś porywającego. Ja żyłem Ewangelią, ja potrafiłem Biblię w nocy na kącik szłem, bo żeby światło nie było na celi w nocy, było tylko na kącikach sanitarnych. Tam siedziałem całą noc, rano wychodziłem, chłopacy się dobijałem, dobra, wyłaź już, bo muszę do ubikacji. Zaraz, dobra, czekaj. I wertowałem, wiecie, to Słowo Boże pochłaniałem niesamowicie. I dla mnie to się stało naprawdę życiem. Ale kłopoty się zaczęły, bo przyszedł koniec kary mojej i wyszłem na wolność. I tu się zaczęły problemy. Zaczęły się niesamowite problemy. Wiecie, ja z perspektywy czasu widzę, dlaczego stało się tak inaczej. Po prostu ja pomyliłem priorytety. Ja uważałem, że jeżeli ja się nawróciłem i Bóg jest ze mną, to ja sobie będę chodził, gdzie będę chciał i Bóg będzie szedł ze mną. No niestety tak nie jest. Zapomniałem, że to Bóg jest Bogiem, nie ja. I że to ja mam być Bogu posłuszny i to Bóg mnie ma prowadzić w miejsca, w które On chce, a nie ja prowadzić Boga tam, gdzie ja chcę. I tak po prostu żyłem. Próbowałem wciągnąć Boga w swoje miejsca. Oczywiście szatan to wykorzystał. Wiecie, stało się w moim życiu tak, że po prostu szatan stanął w moim życiu z ciężarówką prezentów. Niesamowitych prezentów. Zaczęło się w moim życiu układać na pozór, patrząc tak ludzkim okiem. Bardzo fajnie. Odnowiły się moje stare kontakty. Ja całe swoje życie ćpałem. Narkotyki były moim życiem, alkohol był moim życiem. I po prostu po wyjściu odnowiły się moje kontakty. Otworzyły się przede mną drzwi z moimi byłymi dealerami. Miałem dostęp do bardzo dużych środków za bardzo niską cenę. Weszłem w to i zaczęło mi się bardzo fajnie żyć. Wiecie, jak to jest? Dziennie setki złotych, dziesiątki tysięcy złotych dziennie. Wiecie, takie wypchane kieszenie, samochody, dyskoteki, wystawne życie. Żyło mi się super, żyło mi się pięknie. Ale wiecie co? Ale ja już Chrystusowi oddałem swoje życie. I przychodziły takie dni, że nie dawało mi to strasznie spokoju. Mówię, co ja w końcu robię? I przyszedł taki czas, że diabeł tak szybko, jak mi to dał, tak szybko mi to zabrał. I w moim życiu zaczął się taki okres, wiecie, tego syna marnotrawnego. W tym momencie, gdy doszedł do pewnego wniosku, w momencie, gdy poszedł jako pastuch do świń i nawet nie miał omłotem, nie miał go kto nakarmić. Ja znalazłem się w takim momencie. Po prostu zostałem ugrabiony z powrotem z wszystkiego. Wszystko to, co diabeł mi dał, zabrał mi w 5 minut. Szybciej mi zabrał, niż mi to dał. I po prostu stanąłem nagi. I miałem taki kryzys wszystkiego w swoim życiu. Ja byłem załamany. Ja, żeby zabić ten smutek, to wszystko, co się w moim życiu stało, ja zacząłem jeszcze bardziej ćpać, jeszcze bardziej pić. Ja doszłem do tak potężnych dawek narkotyków, że każdy mój strzał, który brałem, to praktycznie był na oszczu noża. Albo przeżyję, albo nie przeżyję. Bo te narkotyki po prostu już miałem tak wysoką tolerancję, że cokolwiek ja poczuł, ja musiałem strasznie zwiększać dawki. A mój organizm akurat, nie wiem, taki jest, że naprawdę jest bardzo szybko łapie tolerancję i mogłem brać bardzo duże dawki narkotyków. To zapijałem alkoholem. I bardzo często w moim życiu było tak, że siedziałem zaćpany, siedziałem zapijaczony i płakałem. Mówię, dlaczego Boże to się w moim życiu dzieje? Mówię, Boże, ratuj mnie, bo ja już nie daję rady. Ja nie mogę. I tak to trwało, nie wiem, może z pół roku. I między tym czasie kradłem, lawirowałem, bo to były różnego rodzaju tam rzeczy. Musiałem z czegoś żyć. Pracować mi się nie chciało. W swoim fachu, że tak powiem, byłem dobry. No dobry, ile można powiedzieć dobry. Jakbym był dobry, to może nigdy nie siedział, tak? Ale po prostu znałem się na tym, wiedziałem, jak pewne rzeczy się robi. A zajmowałem się niezbyt przyjemnymi rzeczami, bo tak naprawdę, jak wam później troszeczkę powiem, byłem po prostu bandziorem. Napadałem ludzi, dla mnie ludzkie życie się nie liczyło. Kiedyś siostra mnie zapytała, czy się biłem. Biłem się i ulubiałem się bić. To było po prostu moje życie. Ja uwielbiałem się bić. Dla mnie, wiecie, gdy ja wychodziłem na ulicę, się nie biłem, to dla mnie to był po prostu stracony dzień. Ja potrafię polować na ludzi i specjalnie prowokować, zaczepiać po to, żeby była jakakolwiek bójka. I bardzo często rano, gdy wracałem do domu, często nie pamiętałem, co robiłem. Wiecie, budziłem się rano, patrzę, spodnie w krwi, buty w krwi, ale patrzę na siebie tak, ręce poobdzierane, ja żadnego siniaka nie mam, Mówię, aha, no to musi być ładnie. I teraz tak, 6 rano, dzwonek do drzwi. Teraz kto te drzwi otwiera? Czy to już policja po mnie idzie, czy nie wiem, czy ktoś pobity przychodzi, czy coś. Po prostu ja, moje życie już, ja uważałem, że już nie chce mi się tak naprawdę żyć, że po prostu nie wiem, co mam robić. Ale jednak ten, wiecie co, ten głos wewnętrzny, gdzieś cały czas mi, coś mi wołało, coś mi ciągnęło. Ja też zaczynałem wołać i tak jak mówię, zapijałem to wszystko, siadałem gdzieś po piwnicach, po różnych rzeczach siedziałem, naćpany taki, łzy mi lecą i wołam do Boga, wołam. I w końcu musiało się skończyć to tym, że trafiłem do więzienia. Gdy trafiłem do więzienia, to był teraz przed tym wyrokiem, który teraz odsiadywałem, ten wyrok ostatni, który odsiadywałem, to było 8,5 roku. Ogólnie wyrok był 12 lat, ale tam wchodziło mi wyroki łączne, pozdejmowali mi, wyszło mi na 8,5. No, okej. Okay. I wydarzyło się coś takiego, to było w areszcie śledczym na Świebodzkiej. Dostałem bardzo dobrą pracę. Byłem starszym kucharzem, wiecie, cała kuchnia była pod moim, ja dyktowałem, co trzeba gotować i tak dalej. Oczywiście według tam danych rozpisek, ale po prostu ja dysponowałem, ja zarządzałem całą kuchnią. Był oczywiście funkcjonariusz jako kierownik, ale jak wiadomo, jak to kierownik, po co on ma cokolwiek robić, on się zamknął w kanciapie, robił sobie swoje, czyli pił kawę i tam, nie wiem, w karty sobie na komputerze grał, a mi dawał klucze, ja miałem wszystko do dyspozycji. I był taki człowiek, to był Żyd. Później się dowiedziałem, bardzo dobry oszust, zresztą wiecie, on kiedyś naciągnął człowieka na, był oszustem, naciągnął na człowieka na wymianę dachówek na Świebodzkiej, gdzie Świebodzka nie ma dachówek, tam jest płatki dach, no ale naciągnął go i okej, w porządku było. I on bardzo często mówił dużo o Bogu i mi się zawsze tak robiło przykro, gdy ja ktoś rozmawiał o Bogu, ja się budowałem, ja się odzywałem, ja chciałem mówić o Bogu, opowiadałem mi o Bogu, znałem Biblię, wiedziałem, co Chrystus zrobił, wiedziałem o Bożej łasce, Bożej miłości, ja im o tym mówiłem, ale czułem się jakiś taki, nie wiem, niespełniony w tym wszystkim, czułem się obudny, obciążony, bo wiedziałem, w którym jestem miejscu. I wiecie co, w pewnym momencie przyszedł wieczorem przyszedł taki czas, położyłem się do łóżka i nie wiem, ogarnął mnie jakiś smutek, taki żal i pamiętam, że pomodliłem się taką prostą modlitwą, mówię, Boże, pomóż mi, bo ja idę do piekła. Pamiętam, płakałem wtedy jak małe dziecko. Łzy leciały mi chyba 2 godziny. Beczałem. Wiecie, to są takie łzy, jak człowiek się nowo naradza i płacze podczas pokuty. To było coś niesamowitego. Wiecie, i taki pokój przyszedł na moje serce. Usnęłem, rano wstałem. Niby nic się nie dzieje, ale w pewnym momencie, to mi jakieś 2 tygodnie minęło, przychodzi do mnie dowódca zmiany, mówi, słuchaj, mówi, chodź ze mną. Przychodzę na kuchnię, czy ja to szafka twoja? Ja mówię, no moja. Znaleźliśmy u ciebie narkotyki. Ja mówię, znaleźliście, to nie są moje. No to skąd się to wzięły? Ja mówię, nie mam pojęcia, skąd się to mogło wziąć. No dobra, zrobili, co mieli zrobić, tak? Ja im swoje, oni swoje. Mówię, słuchaj, no ten wniosek muszę ci ukaranie wypisać, zdejmuję cię z pracy i tak dalej, i tak dalej. Zdjęli mi z tej pracy i jedziesz do Wołowa. I wiecie, ja z perspektywy czasu widzę pewne rzeczy. Gdy ja zawołałem do Boga, Bóg już w tym momencie zaczął działać, bo ja sam siebie bym tego wołał nie pojechał, dlatego że miałem bardzo dobrą pracę. Wiecie, robiąc na kuchni, masz do dyspozycji mięso, jajka, to jest taki handel, to idą takie pieniądze pod stołem na lewo, za kotlety, za to. Jesteś panem kuchni. I no tak, bo to tak działa, to jak stołówka w wojsku, tak? Na tej samej zasadzie. To do mnie funkcjonariusze przychodzili, Jacek, masz tam jakieś kotlety? Ja mówię, no masz tam spod stołu jakieś tam. To, co myśmy na kuchni sobie lepsze, to zawsze oddziałowy miał, czyli z oddziałowymi dobre układy. I człowiek miał wejścia w pewne miejsce. Wiecie, no jesteś panem praktycznie tam życia swojego. Ułożone masz wszystko tak, że ja bym z tego nigdy w życiu nie zrezygnował. Ale popatrzcie, co w tym wszystkim było najdziwniejszego, że później, gdy się okazało to tak, wypisali mi wniosek, że zdjęli mnie z pracy, ale później, ja się później dowiedziałem w Wołowie, bo wychowawca mi otwiera akta, mówi, ale tu pan miał wniosek o sprawę karną, o ściganie. Ja mówię, ja nic o tym nie wiem. No jest złożony, ale patrzę, ale zaraz umorzony. Ja mówię, za co? On mówi, no za posiadanie środków odurzających. Ja mówię, jak za posiadanie środków? Mówię, przecież wypisaliście mi kwit, ale mówię, nikt nie wziął tego środka, który znaleźli, ani do analizy nie zbadali, co to jest. Mnie nie wzięli na żadne próbki. A we wniosku było napisane środek nieznanego pochodzenia. Czyli no, coś tam było. Ale wiecie, w więzieniu to tak nie działa. W więzieniu, gdy się złapią na czymś takim, automatycznie masz z urzędu, masz sprawę, i to idzie i tak dalej. Ja bym miał po prostu wyrok. Nic się z tego powodu nie stało. I gdy przyjechałem do Wołowa, ja mówię, teraz opowiadam to z perspektywy już czasu. To było Boże działanie w tym wszystkim, bo ja bym do tego Wołowa nigdy nie pojechał. Z pierwszego względu to był taki wzgląd, że miałem bardzo dobrą pracę, nie chciałbym z tego za bardzo zrezygnować, a drugi to było że musiałbym złamać swoją własną pychę. Bo ja wychodziłem z zakładu karnego w Wołowie i byłem w społeczności w Wołowie. I ja byłem tam jednym z liderów. Ja wychodzę na wolność, złożyłem takie świadectwo, jakie złożyłem. I mi było wstyd stanąć dzisiaj, wtedy przed tymi ludźmi, powiedzieć, słuchajcie, przepraszam was. Zrobiłem to i to. Ale powiem tak, Bóg tak to pokierował, że musiałem się tam znaleźć w tym zakładzie karnym. Nie mogłem zrezygnować, oni mnie tam wysyłają i jadę. Mogłem próbować połyki robić, żeby mnie gdzieś indziej wywieźli, tak? No, tam więzienne, połknąć na przykład żeletki do żołądka po to, żeby mnie wieźli na szpital i to są takie więzienne sposoby na inne rzeczy. To w ten sposób sobie radzą więźniowie, jak nie chcą się znaleźć w jakimś miejscu, to sobie tak robią. No. Połykają połąki od wiader czy tam inne rzeczy. I robią inne rzeczy, robi się, nie będę o tym opowiadał. Tak, no bardzo dziwne. I znalazłem się po prostu w tej społeczności w zakładzie karnym w Wołowie. I pamiętam, jak miałem przyjść na pierwsze spotkanie. To było coś dla mnie tak strasznego. Wiecie, ja bym wolał na salę sądową jechać i z sędzią iść na ugodę, daj mi pan wyrok w zawieszeniu, tylko nie prowadzajcie mnie tam. Nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. Bałem się po prostu. Moja pycha była tak wielka, że mówię, nie, ale poszło na spotkanie. Oczywiście, wiecie co? Ten wzrok, nie pamiętam. Byli ludzie, którzy przyszli, poklepali, przytulili, zrozumieli, ale byli ludzie, którzy... Tak jak ten drugi brat tego syna marnotrawnego. Tak się zachowali, nie? Ale okej, w porządku, nie mam się do nikogo urazy. I nawywijałem, konsekwencje trzeba ponosić i w porządku. I tak, wiecie, tak to się wszystko zaczęło fajnie układać, że zacząłem przychodzić na społeczności i tak dalej. I któregoś dnia wychodzę sobie z celi na korytarz. Złapał mnie straszny ból brzucha. Upadłem na ziemię, straciłem przytomność. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Przylecieli oczywiście zaraz funkcjonariusze, znieśli mnie na dół, zawieźli mnie załadowali mnie do tej więziennej sanitarki, zawieźli mnie do brzegu dolnego do szpitala. Tam mnie szpital nie przyjął. Ja słyszę, jak jest rozmowa funkcjonariuszy z lekarzem. Mówi, my go tu nie przyjmiemy, bo to jest zagrożenie życia. Proszę go wieźć, macie swój szpital na Klęczkowskiej. Zawieźli mnie na Klęczkowską. Tam mnie wynieśli, jakiś tam, ktoś mnie tam rozebrał na korytarzu, pamiętam, że jeszcze jak mi zdejmował spodnie, to go odepchnąłem, bo strasznie mi bolał brzuch. I na drugi dzień rano się obudziłem, traciłem przytomność, odzyskiwałem ją, na drugi dzień jak się przebudziłem, pamiętam, że siostra kazała mi się ogolić, ogoliłem się i później obudziłem się na stole operacyjnym, już po wybudzeniu. I tak leżę na tym stole operacyjnym. Przede mną stoi lekarz, z boku stoi drugi, z tyłu anestezjolog, wyciera mi czoło. Akurat był pod samym wybudzeniu, widzę ten jeden z chirurgów układa narzędzia. Tak patrzy na mnie, mówi, czemu pan nie mówi, że pan ma HIV-a? Bo nie wiedziałem. No to ma pan HIV-a, ma pan HCV-a. Dobra, na początku tak troszeczkę do mnie nie dotarło, bo byłem po tych środkach i tak dalej. I później po tym, ja nie pamiętam już, jak mnie zabrali z tego stołu. Aha, a ten lekarz, ten następny lekarz, który stał z boku, mówi, tak patrzy na mnie, mówi, synu, mówi, miałeś szczęście, mówi, bo uciekłeś śmierci spod kosy. I ja mówię, no, uciekłem, to uciekłem, tak sobie myślę, w porządku. I zawieźli mnie na salę. Ja to część później znam tylko z opowiadań, że przynieśli mi w prześcieradło, jak mi tam położyli na to prześcieradło, na to łóżko, to myśleli, że przynieśli już po prostu trupa. I pamiętam, to była noc. Obudziłem się w nocy. Naprost mnie były drzwi od mojej celi były otwarte, co mnie tak troszeczkę zastanowiło, ale widzę, że wokół mnie jest pełno aparatury tej monitorującej życie. Tam gdzieś taki pik, 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 coś tam pika, coś stuka, kropówek pełno wokół mnie. I tak nie do końca widziałem, co się ze mną dzieje. Ale wiecie, nagle cały czas jest coś takiego dziwnego. Ja nie potrafię wam tego opisać słowami, bo tego nie da rady się opisać. Po prostu wiedziałem, że umieram. czułem, że odchodzę i to było 100%, to, że po prostu jakbym umierał. I pamiętam taką modlitwę, że pomyliłem, Boże, mówię, ja wiem jedną rzecz, mówię, że moje życie jest w Twoich rękach, ja Tobie oddałem swoje życie, do Ciebie należy i Tobie pozostawiam tą decyzję, co Ty dzisiaj zrobisz, jeżeli chcesz mnie zabrać, to mnie zabierz, jeżeli nie, to mi pozostaw. I wiecie co, rano się obudziłem, byłem już odłączony od kroplówek, wstałem, już poszedłem do ubikacji. Ale to jeszcze to wszystko to nie było tak bardzo proste. Wiecie, ja w momencie, gdy mnie zabierali na szpital, ja ważyłem około 108 kilo. A po tym wszystkim, po tej operacji, gdzieś tydzień po, ja ważyłem 68. 40 kilo po prostu mi wyssało. I co się okazało? Że byłem zarażony wirusem HIV, nie wiedząc o tym w ogóle. I to był okres, do czasu operacji, tak przypuszczam, że to był okres około 4 lat. I po prostu doprowadziłem się do stadium AIDS. Ja miałem odporność 36 limfocytów, czyli wiecie, to jest praktycznie zerowa odporność. Ze mnie się później śmiali, mój Jacek przy takiej odporności ugryzienie komara zabija. A mi się wdała infekcja, zapalenie otrzewne, bo jak mi przywieźli z tym, bo okazało się, pękł mi wyrostek, miałem zgorzelinowe zapalenie wyrostka. Nie zoperowali mnie w ten sam dzień, tylko przetrzymali mnie całą noc na drugi dzień. Wdało się zapalenie otrzewne i zapalenie płuc. I przy mojej odporności ja żyję. Dzisiaj stoję tu przed wami i składam takie świadectwo. Bo to jest dzięki Bogu tylko, co się mogło stać. Bo nawet lekarze nie wierzyli. Oni po prostu, wiecie co, oni mnie nawet szyli, mnie po prostu tak jak świniaka. Szyli, bo oni nie za bardzo wierzyli w to, że ja, że wiecie, ja mam wyrostek, jestem cięty na 18 szwów przez operację wyrostka, tak? Tylko, że oni mnie musieli otwierać, musieli mi czyścić. I oni za bardzo w to nie wierzyli, że ja w ogóle z tego też wyjdę. Oni na początku, pamiętam, chodzili koło mnie jak koło jajeczka, przynosili mi takie puszki protein, wiecie, takie odżywki dla kulturystów, żebym ja tylko jadł i na wagę mnie co chwilę stawiali, czy ja idę do góry, czy nie. Ja odzyskiwałem siły, szłem do góry, ale pamiętam, jak się zobaczyłem, nie w lusterku, w takiej szybie w drzwiach, tak zobaczyłem, tak, poszłem i tak patrzę, ja czy nie ja. Wiecie, tak jakbyś na kościotrupa naciągnął gumę. Mógłbym jako fantom gdzieś, wiecie, w klasie biologii stać i mogliby się na mnie uczyć anatomii człowieka. Tak wyglądałem. 40 kilo w około 2 tygodni. Po prostu mnie wyssało. Ja nie miałem siły normalnie chodzić. Ja pompkę, jak się położyłem, próbowałem zrobić pompkę, to zrobiłem jedną, a drugą do połowy. Nie miałem żadnej siły. Ale wiecie co, ten szpital był dla mnie później niesamowitym doświadczeniem, niesamowitą próbą, bo Bóg łamał moją pychę i łamał, wiecie, moje ja. Ja całe życie, tak jak mówię, byłem bandytą, ja brałem życie w swoje ręce. I to ja decydowałem, kto co może dzisiaj w moim życiu uczynić, a nie, nikt mi nie miał prawa dyktować warunków. To ja dyktowałem ludziom warunki. I wiecie, gdy masz dostęp do sporej ilości narkotyków, ty jesteś panem dla tamtych ludzi. Oni są w stanie dla ciebie zrobić wszystko za działkę narkotyków. I ja byłem wtedy panem dla tamtych ludzi, to ja byłem nad nimi. Ale wiecie co, to był dla mnie bardzo dobry okres tam czasu, dlatego że ja byłem w tym momencie bezsilny i Bóg stawiał przede mną takich ludzi, którzy po prostu ze mną tak cisnęli się w głowie nie mieści. A najlepsze było to, że to byli takie kajtki, po 1,50 m, z metra cięci, których ja wcześniej, wiecie, zdeptałbym każdego z nich jak żabę. On stawał przede mną i się ze mnie nabijał, powiedział, że ja nie mogę nic zrobić. We mnie takie złości się budowały, ale później przyszła taka refleksja w moim życiu, takie... Duch Święty mnie dotykał. Dzisiaj mówię, to z perspektywy czasu widzę. I płakałem przed Bogiem, mówię, Boże, daj mi tylko jedną rzecz, żeby nienawiść nie rodziła się w moim sercu z tego człowieka. Żebym ja potrafił go kochać tak, jak Ty ukochałeś mnie. I wiecie, zaciskałem zęby, płakałem, miotałem się sam ze sobą. I chciałem mu zrobić źle, ale nie mogłem. I Bóg mi wtedy kruszył, Bóg mi łamał. I to było niesamowite, gdzie ja dziękuję Bogu, wiecie co, bo Bóg w odpowiednim czasie zaczął mnie łamać. Bo gdyby on mnie próbował kruszyć w momencie, gdy ja byłem w pełni sił, gdy ja mogłem z tymi ludźmi sobie praktycznie robić, co chciałem, ja bym się wtedy w życiu nie złamał. Ale doprowadzony zostałem do takiej sytuacji, że to był najlepszy czas na moją szkołę dla mojego życia. Najlepiej wtedy Bóg mnie zaczął łamać. I wiecie co, i później zacząłem się modlić do tego człowieka. I powiem wam taką sytuację, później gdy ja wyszłem z tego szpitala, zacząłem do siebie dochodzić. Z powrotem wróciłem do wagi i spotykam tego samego człowieka na siłowni. Jesteśmy na siłowni, tam siłownie są na spacerach. I schodzimy na spacer, on stoi na siłowni. Ja wchodzę, zacząłem ćwiczyć, on mówi, skądś cię znam? Ja mówię, no, mówię, ja też cię skądś znam. I on chyba załapał i wiecie, uciekł drugi koniec siłowni. Ale poszłem do niego, mówię, słuchaj, hej, co tam, słuchaj, wszystko w porządku, wszystko dobrze? Mówi, no to on taki zdegustowany, taki zniesmaczony, myślał, że ja będę na pewno, był przekonany, że będę reagował w inny sposób. Wiecie co, on później był jeden z moich lepszych takich kumpli tam w więzieniu. Razem pracowaliśmy, mieliśmy stolik koło siebie, ja robiłem na takich szczotkach, druciane szczotki, to się robi jak zamiatarka do ulic jedzie, takie, no, takie szczotki nabijałem. Mieliśmy koło siebie stanowisko, bardzo dobrze się z nim dogadywałem. Pamiętam, spotykam w więzieniu, idę po schodach, wchodzę po schodach, schodzi, aha, wcześniej jeszcze Bóg później, ja prosiłem później Boga tak, mówię, bo ja wiedziałem, że mam okropny charakter. Tak jak mówię, dla mnie kiedyś ludzkie życie się nie liczyło. I Bóg później jeszcze w celach mnie bardzo często formował mnie w taki sposób, że stawiał właśnie przede mną ludzi. I tak naprawdę na tych ludziach, których Bóg mnie wyszlifował, to później oni stawali się moimi najlepszymi takimi waflami, kumplami. Nie wszyscy, część z nich uwierzyła w Słowo Boże, część z nich później zaczęła przychodzić na spotkania, część nie, ale część teraz dzisiaj do mnie bardzo często dzwoni. Ale to byli tak, słuchajcie, tak złośliwi ludzie, że naprawdę trzeba było cierpliwej, a nie takiej cierpliwości do nich, żeby ich można było w ogóle zaakceptować. Ale Bóg to robił i chcę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Jeżeli o coś Boga poprosicie, to uważajcie. Bo to się będzie wam działo. A jak się później dzieje, to człowiek bardzo często próbuje się wycofywać. Nie wycofujcie się nigdy. Bóg nie włoży na was nigdy więcej, niż jesteście w stanie uwierzyć i tą gwarancję macie na piśmie. Możecie do tego zawsze się odwołać, bo tak powiedział Bóg. Bóg jest prawdomówny Bogiem. I on będzie kształtował. To nie jest łatwe, to nie jest proste. Wiecie, z bandziora, który ja, gdy ja odbierałem pieniądze, słuchajcie, ja wchodziłem do mieszkania, ja brałem żelazko i ja zaczynałem prasować koszulę. Tylko nie na deszce do prasowania, tylko na ludzkim ciele. Żeby ludzie oddawali pieniądze. Ja taki byłem. Jak ja poszłem do swojego wspólnika, tylko on wiedział, po co ja idę, i jego dziewczyna. Jego dziewczyna mnie zobaczyła, to zemdlała. Mówię wam tylko po to, że dzisiaj ludzie o mnie mówią, Jacek mówi, czemu ty jesteś taki spokojny? Czemu jesteś taki łagodny? Bo to Bóg mnie zmienił. Stało się coś w moim życiu, że przyszedł Bóg do mojego życia. Jak to się stało, nie wiem. Ten fragment mówi. Nikt tego nie wie, jak to się dzieje. Wiatr wieje, słyszysz jego szum, ale jak, nie wiadomo. Przyszedł Bóg. I wiecie co? I dzisiaj uczę się złośliwości. Dziwne, nie? Chcę być strasznie złośliwy. I chcę się mścić dzisiaj. Ale chcę się mścić dzisiaj na diable. I chcę składać świadectwo wszędzie po to, żeby zrobić na złość diabłu. Żeby dzisiaj, bo diabeł miał dla mnie całkiem inny plan. Całkowicie inny plan. I wiecie co? Stało się takiego kiedyś pewnego dnia w więzieniu, że przychodzę do lekarza, mówię, panie doktorze, przeczyta mi pan moje wyniki, jak tam moja odporność. On otwiera książeczkę, tak patrzy na mnie, mówi, przecież ty nic nie masz. Ja mówię, co pan mówi, durnia ze mnie robisz? Przecież mam HIV-a i mam HCV-a. On mówi, słuchaj, nic nie masz. Ja mówię, i daje mi książeczkę zdrowia, mówi, czytaj. Po ostatnim badaniu wirusologicznym wirusa HIV we krwi nie stwierdzono. I wiecie co? To jest tylko wyłącznie Boże działanie. To nie, tylko ja nie chcę, żebyście za dużo o tym nie myśleli. Ja mam na dzień dzisiejszy mam wiremię, czyli wirus jest po prostu nieaktywny. On jest niewykrywalny. On gdzieś jest w środku, ale jest niewykrywalny. Czyli ta choroba po prostu na mnie dzisiaj nie działa. Ona nic w moim życiu już nie może zrobić. I chwała Bogu za to. Ja na początku się strasznie zbulwersowałem na tego lekarza. Mówię, co ty mi człowieku gadasz? Jak nie mam? Jeszcze z pretensjami. Mówię, no jak mogę nie mieć, jak mam? No. Mówię, no nie masz, no przeczytaj, co nie masz. I chwała Bogu za to. Wiecie co, ja po wyjściu z więzienia, tak, to już jest od miesiąca czasu, no jeszcze nie, za dwa dni, od miesiąca czasu mam żonę. Mam wspaniałą społeczność, gdzie mogę głosić kazania, mogę dzielić się Słowem Bożym. Wiecie co, Bóg przygotował moje wyjście. Ja przed wyjściem prosiłem najpierw Boga, prosiłem tak. Zanim pierwsze co było, to prosiłem o żonę. Chciałem mieć strasznie żonę. Mówię, Boże, chciałbym mieć żonę. Kiedyś po prostu nie miałem, bo nie mogłem mieć. Nie ma dzisiaj tej mojej córki, gdzieś wyszła na chwilę. Może zdążę przyjść, zanim skończę. I zawsze czego mi tak najbardziej brakowało, to że nigdy nie mogłem być ojcem. Miałem wspaniałą córkę. Pamiętałem ją gdzieś mniej więcej do trzeciego roku życia. Później przyjechał tutaj do Niemiec od trzeciego roku życia, mieszkał tutaj w Niemczech. Pamiętam tylko, jak mama mi ją przywoziła na widzenia, sadzała mi ją na kolana. Jak była taka malutka, to tam tata, gdzie tata jesteś? Ja mówię, no jak gdzie, no w pracy, no przecież gdzie mogę być. ale później dziecko zaczęło dorastać. Mój tata mówi, wiesz co? Ja mówię, no, ty chyba nie jesteś w pracy. Ja mówię, no a gdzie? Chyba w więzieniu. No nie, dlaczego w więzieniu? No bo tu tyle krat i policjantów. Ja mówię, no, no tak. Że dziecko dorasta, dziecko zaczęło... I zawsze brakowało mi tego, że nigdy nie mogłem być ojcem. Wiecie, te najpiękniejsze lata, gdy, kurczę, rodzi ci się dziecko, fajne, dorasta, zaczyna chodzić, mówić. Ja tego nie miałem, bo mi to uciekło. Ja to miałem, siedziałem w tym czasie w więzieniu i bałem się strasznie jednej rzeczy. Mówię, gdy kiedyś moja córka dorośnie i będziesz dorosła i powie tak, stary, przyjdę tam, będę chciał z nim jakąś relację nawiązać, on mówi tak, stary, weź pędź, mówi. Gdzie ty byłeś, jak cię potrzebowałem? Co ty teraz ode mnie chcesz? Wiesz, co niesamowitą jest rzeczą, że nigdy mi tego nie powiedziała. A gdy ja jej powiedziałem o tych swoich obawach, to jeszcze na mnie krzyczała. Mówi, dlaczego ty tak nie myśl, mówi. To co ty, ja nigdy tak o tym nie pomyślała. Wiecie, Bóg dał mi kochającą żonę, Asię. Moją, jak to powiedzieć, wołowinkę, tak? Bo, wołowinkę. Nie, mężczyźni z Wołowa to wołowiacy, a dziewczyny to wołowinki. I najwspanialsze to jest to też to, że ta kobieta kocha też Boga i też chce iść za Bogiem. I wiecie, i my swoje małżeństwo chcemy budować na służbie dla Boga. I wspaniałą rzeczą jest to, że Bóg oddaje mi dzisiaj to, co zjadła mi szarańcza kiedyś w tamtym życiu. To, co zabrał mi diabeł, co zżarła mi szarańcza, dzisiaj Bóg mi to zaczyna oddawać. I to są niesamowite rzeczy. Ja mógłbym wam dzisiaj opowiadać, wiecie, moje życie jako narkomana cały czas było na pograniczu życia lub śmierci. Bo w pewnym momencie skłamałbym, gdybym powiedział wam jedną rzecz, że narkotyki, gdy się je zażywa, że są złe. Okłamałbym was. Bo samo zażycie narkotyków jest niesamowicie przyjemne. Odczucie, które ty dostajesz od narkotyków, jest niesamowicie przyjemne. Tylko, że wiecie co, konsekwencje później tego są tragiczne, bo taki jest diabeł. Diabeł przyjdzie, pokaże ci zawsze jedną stronę medalu, nigdy nie powie ci o drugiej stronie medalu. Tak jak zrobił z Ewą w raju. Pokazał tylko jedną stronę medalu, nigdy nie powiedział jej drugiej strony medalu. Zresztą on tam podał wątpienie, tam to można na ten temat jest wiele kazań, tak? Ale taki jest diabeł. Przyjdzie, podda ci coś, co się połechcze twoje serce, twoje ucho, coś przyjemne, fajne, dobre. Nie oszukujmy się, czy grzech w niektórych miejscach nie jest przyjemny? Sprawia przyjemność dla ciała, tak? Ale konsekwencje tego są takie, jakie są. Bo konsekwencją jest śmierć. I diabeł tak mnie oszukiwał. Wiecie, i gdy się zaczyna na początku brać narkotyki, jest fajnie, miło, jest przyjemnie, tylko że później ten narkotyk staje się już dla ciebie tylko życiem, bo żebyś ty zaczął normalnie funkcjonować, to musisz go zażyć, bo jak go nie zażyjesz, to nie będziesz funkcjonował. I nie ma takiej możliwości. Wiecie, dzisiaj diabelskie filozofie są, że miękkie narkotyki, takie, siakie, totalna bzdura. Nigdy w to nie wierzcie. Narkotyk jest po prostu narkotykiem. Jeżeli ktoś mówi, że trawka jest nieszkodliwa, to zapytaj się tych ludzi, którzy zaczynali od trawki, a dzisiaj już ich nie ma. Leżą na ulicy z, wiecie, ropniami, z wrzodami w nogach od wkuwania się w żyły. Zaczynali tylko od zwykłej trawki. Bo tak działa diabeł. On ci da tylko coś na początek, nic nieszkodliwego, ale konsekwencja później jest taka, jaka jest. I naprawdę, słuchajcie, moje życie było po prostu, to nie było życie. Ja nie wiem, ja w więzieniu tak powiedziałem 18 lat. Skończyłem liczyć na 18 lat, wiecie, bo jak kiedyś napisałem do Ministerstwa Sprawiedliwości moją kartę karalności, jak ją otworzyłem i tak się rozwinęła. I tak zacząłem liczyć, to skończyłem na 18 roku. Tam jeszcze parę kartek zostało do tyłu. No, ale 18 na pewno. Spędziłem za kratami więzienia, nie doznając naprawdę tego wszystkiego, co mogłem doznawać. Dzisiaj mógłbym uznać stracone kupę lat życia, bo faktycznie stracone. Ale dzisiaj dziękuję Bogu za to, że mam to, co mam, bo Bóg mi wszystko zaczyna oddawać. Chodź, Sandro, na chwilkę i chodź. Chodź, Asia. To jest... Zgadnijcie, która jest moja żona. To jest moja córka, o której wam przed chwilą mówiłem. To jest ta, która mnie okrzaniła za to, że się bałem, że kiedyś powie, że nie chce mnie znać. Dzisiaj mam dobre relacje. I wiecie, co mnie też bardzo, bardzo, bardzo mocno bolało? Bo córka w pewnym momencie zaczęła mnie postrzegać przez perspektywę mojego starego życia. A wiecie, dlaczego tak spostrzegała? Bo jej było z tym bardzo wygodnie. Ona jak przyjeżdżała do Polski i szła gdzieś na dyskotekę, to zawsze było tak, uwaga, bo to jest córka robala. I ona mogła się po prostu spokojnie, swobodnie poruszać, tak? Nikt jej nic nie zrobił. Co mi ktoś zrobi? przecież to jest córka Robala. I ona tak na mnie w pewnym momencie zaczęła patrzeć. Ja nigdy tego nie chciałem, żeby na mnie w ten sposób patrzała. Dlatego, że to jest stare życie, to wszystko minęło. Dzisiaj chcę, żeby patrzała na mnie poprzez pryzmat Jezusa Chrystusa, że jej ojciec dzisiaj jest inny. Bo nie chciałbym, żeby brała za mnie przykład z tego starego Jacka. Bo stary Jacek nie żyje. Stary Jacek umarł. I dzisiaj moje pragnienie jest, żeby i ona poznała Jezusa Chrystusa. I cieszę się z mojej żony. To jest wymodlona kobieta. Ja w więzieniu modliłem się, mówię, Boże, ja chcę mieć żonę taka, która będzie kochać Boga, która będzie chciała iść za Bogiem. I mój kierownik należy do naszej społeczności. I tam, gdzie pracowałem w więzieniu, przyszedł, mówi, jest to Jacek, mówi, jest taka fajna Asia, mówi, u nas w społeczności. Ja mówię, kurde, to będzie chyba ona. Ale słuchajcie, to najlepsze jest to, że ona się modliła męża poza murami. I jak wyszłem na wolność, jak przyjechałem do społeczności, do Wołowa, złożyłem świadectwo i pierwszą osobą, która podeszła do mnie, właśnie była ona. I pierwsze relacje takie zaczęliśmy nawiązywać razem między sobą. I tak już później poszło. Ale i też taką, to też jest takie fajnym świadectwem, że przed wyjściem modliłem się do Boga, mówię, Panie, pozamykaj przede mną te drzwi, w które ja chcę wejść, a wiesz, że to nie są te właściwe drzwi. Bo wcześniej, bo to już była dla mnie nauczka, lekcja z poprzedniego wyjścia, że ja jeszcze zaplanowałem coś, co ja będę robił i będę tam szedł z Bogiem. Ja wiedziałem, że ja jeszcze dzisiaj nie mogę tak zrobić. Ja miałem tam jakiś plan swój, że coś gdzieś kiedyś będę chciał zrobić, ale mówię, nie mogę w ten sposób. Ja muszę to wszystko powierzyć Bogu. Ja muszę to oddać Jemu, żeby On mnie pokierował. I modliłem się w ten sposób, że mówię, Boże, pozamykaj przede mną te wszystkie drzwi, te niewłaściwe, w które ja mógłbym wejść, a tam nie powinienem wchodzić, a otwórz mi te, które Ty masz dla mnie otwarte. I tak się stało, wiecie co? Gdy wyszłem tylko na wolność, przede mną się otwarło naprawdę wszystko. Zobaczcie, ja jestem na wolności od 2 kwietnia, mam już kochającą żonę, mam dom, mam rodzinę, Bóg poddawał mi relacje z moimi dziećmi. I to jest niesamowite. Mam wspaniałą społeczność, mam wspaniałych braci w społeczności, którzy naprawdę są gorliwi, którzy niesamowicie mi pomogli. I wiecie co, mam kochającą rodzinę. Jestem tutaj dzisiaj i jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mogę tutaj być. Na wasze zaproszenie, że tutaj przyjechaliśmy. Bo jest też by miło tutaj przyjechać, gdybyście nie wy. Gdyby nie wasza społeczność, gdybyście mnie tutaj nie zaprosili. I to, wiecie co, wszystko jest właśnie dzięki Bogu. I Jemu zawsze chcę oddawać za to chwałę. Bo nic, co w moim życiu się stało, nie jest ze mnie. To wszystko jest z żywego, prawdziwego Boga. I tak jak mówiłem, nie potrafię zrobić Bożej miłości, że Bóg mnie tak kocha. Nie potrafię tego pojąć. Jest to poza moim pojmowaniem, że prawdziwy Bóg, ten, który mnie stworzył, zrezygnował ze swojej chwały, szedł na tą ziemię i dał się przybić do krzyża za moje grzechy. I to, że to nie gwoździe go tam trzymały, tylko trzymał go tam mój grzech. Za człowieka, który tak naprawdę przez społeczność był skreślony, bo nie nadawał się do życia społeczności. Bo się nie nadawałem do życia w społeczności. I o mnie mówili, jesteś degenerat z ciebie już nigdy nic nie będzie. Sędzina, która próbowała mi dać warunkowe. A wiecie, to była taka sędzina, którą wcześniej miałem za nią sprawę sądową o groźby karalnej i zamach ataku bombowego na jej życie. I ona później staje przed nią i ja idę do niej po warunkowe zwolnienie. Ona mówi, panie Chojak, my się skądś znamy. Ja mówię, no może się znamy, nie pamiętam. No okazuje się, że to była akurat ta sędzina. Ona się troszkę zmieniła, bo te perspektywy lat minęły. Dla mnie mówię, ludzkie życie się nie liczyło. Ja byłem człowiekiem, który najchętniej, wiecie, w tamtym czasie, gdyby ludziom dać karabin maszynowy, postawić by pod murem, wszyscy z chęcią by mnie rozstrzelali, bo nie dawałem się do życia w społeczeństwie. Dzisiaj Bóg odmienił moje życie i to jest możliwe tylko wyłącznie dzięki Bogu. Ja bym się nigdy sam nie zmienił. Nigdy. To Bóg przyszedł do mojego życia, dotknął mojego serca i zaczął mnie zmieniać. Szlifował i szlifuje nadal. Bo ja nie mówię, że ja jestem tak doskonały i tak w duchu uniesiony chodzę i tak jestem duchem prowadzonym, że jestem idealny. Nie, ja mam jeszcze wiele swojego za skórą. Jeszcze wiele Bóg będzie musiał we mnie zmieniać. Ale chcę tego i pragnę tego, żeby Bóg mnie zmieniał. Bo chcę składać prawdziwe świadectwo o żywym, prawdziwym Bogu, że jest taki wspaniały Bóg, który może dokonać zmiany w ludzkim życiu. Że jest taki Bóg, że On jest żywy, że On jest prawdziwy, że On uzdrawia, że On daje ludziom to, po co ludzie zostali stworzeni. Bo On chce to wszystko dać. I chce mówić o Bożej miłości każdemu jednemu człowiekowi. chcę świadczyć o tym swoim życiem. I dziękuję Bogu za to, że mogłem dzisiaj tutaj przed wami być, że mogłem wam o tym wszystkim powiedzieć. Wiecie co, ja mógłbym naprawdę jeszcze bardzo dużo mówić. Ja wiem, już jest późno, ale mógłbym wam jeszcze, ja myślę, że jeszcze będzie nieraz czas, że będę mógł wam poopowiadać więcej o swoim życiu, o swoich przygodach w życiu, jakie miałem, a naprawdę uwierzcie mi, że jest co opowiadać. I z tego wszystkiego naprawdę wyciągnął mi Bóg. Niesamowitą rzeczą jest to, że wiecie, że dzisiaj mogę chodzić po ulicach wolny, że nie muszę dzisiaj, wiecie, palić. Ja pamiętam, jak prosiłem Boga, Boże, zabierz mi papierosa. Raz, to była jedyna modlitwa. Ja na drugi dzień już nigdy nie sięgłem po papierosa. I to tak, jakbym po prostu nigdy nie palił. Dzisiaj przy mnie możesz palić papierosa, mi to nawet nie przeszkadza, oprócz tego, że śmierdzi. Tak? Ale nie wciąga mnie to wszystko. Dzisiaj mogę wejść do sklepu z alkoholem, pełne półki alkoholi, mnie to nie rusza. Sam w domu chyba mam 4 butelki wina, bo kiedyś Norbert przyszedł i stoją. Ja nie muszę dzisiaj tego pić, ja nie muszę dzisiaj paść, dlatego że przyszedł Chrystus i daje prawdziwą wolność. I uwalnia cię i jesteś prawdziwy wolny. Słowo Boże mówi, jeżeli poznacie prawdę, prawda was oswobodzi. I to jest prawda, uwierzcie, że to jest prawda. I to nie tylko od tych więzów demonicznych, od tych wszystkich, od wszystkiego prawda cię oswobodzi. Gdy tą prawdą zaczynasz żyć, gdy próbujesz ją prowadzać w swoje życie, zaczynasz żyć Bogiem, doświadczasz Boga w swoim życiu, wprowadzasz Boże Słowo, wprowadzasz w życie, realizujesz Boży plan, który Bóg ma dla ciebie i nagle patrzysz, że to wszystko funkcjonuje, że to Słowo, które jest zapisane, pisze tak, faktycznie, tak jest. I że to jest żywe, że to wszystko, że kurczę, to takie fajne, piękne. I dzisiaj ja nie muszę brać narkotyków. Mi dzisiaj więcej radości sprawia modlitwa do Boga, zaśpiewanie pieśni. Ja jestem w większej ekstazie, niż bym po najlepszych, nie wiem, ekstazach chemicznych był. Ale to Bóg, naprawdę Bóg daje takie pragnienie. Ja wiem jedną rzecz, że każdy, kto pragnie Boga albo zasmakował raz choćby Boga, to tak naprawdę nie będzie w życiu pragnął niczego innego. Bo Bóg jest tak wspaniały i tak słodko smakuje. Choć droga za Chrystusem wcale nie jest łatwa. Bo Chrystus sam o tym mówił. Że ona nie jest taka prosta, ale jest warta zwycięstwa. Po co, powiedzcie mi, pracujecie całe życie dla siebie? Żeby później mieć fajną emeryturę, mieć spokojne życie. Tak? To lepiej popracować dzisiaj dla Boga, mieć wieczność z Bogiem. Bo i tak musisz wkładać wysiłek do tego. A dzisiaj pracujesz po to, dla marności, którą kiedyś zostawisz. A popracuj dzisiaj dla Boga, a będziesz miał życie wieczne, będziesz miał coś, co nigdy nie zostanie ci zabrane. Coś, co jest Boże wartościowe, co nigdy nie zostanie ci zabrane. Rdza ci nie zje, złodziej nie ukradnie, mól nie zje. To są prawdziwe rzeczy i to wszystko Bóg ma dla nas. Bóg chce tylko od nas jednego, posłuszeństwa dla Niego samego. Abyśmy w tym posłuszeństwie wszystkie chodzili. Życzę wam tego i życzę sobie tego przede wszystkim. Abym wytrwał w tym wszystkim i abyśmy też w tym wszystkim trwali. I abyśmy wzajemnie się budowali i wzajemnie się miłowali. Bo to jest znakiem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen. Dziękuję wam bardzo.